Wątpliwości szarego szperacza. 8 grudnia 2009.000. Internetowi guru zapowiadają sieć semantyczną, czyli Web 3.0. Poczekajmy jednak, dokąd zaprowadzi nas innowacyjna twórczość właścicieli portali. To oni wypracują doświadczalnie model działania, któremu, być może, będziemy mogli nadać numer 3.0. Abyśmy mieli pewność, że rozmawiamy o tym samym, bardzo ogólnikowo zdefiniuję, jak na dziś rozumiem sieci semantyczne, czyli tajemnicze Web 3.0. Już sam numer mówi nam, że będzie to medium wypełnione treścią lepiej niż w przypadku 2.0. Biorąc pod uwagę analogię przejścia między 1.0 a 2.0, czyli przejście od sieci ostatecznej treści tworzonej przez dostawców w stronę do dynamicznej treści tworzonej przez użytkowników, zakładam, że w wersji 3.0 dynamiczna treść zostanie inteligentnie i dynamicznie zagregowana pod kątem oczekiwań użytkownika. Ta zagregowana treść będzie dla nas dostępna przede wszystkim przez wyszukiwarki, oczywiście. Jako szarego szperacza nie interesuje mnie to, co teoretycy Web 3.0 uznają za najważniejsze, czyli ontologię i metody inteligentnej agregacji treści. Mnie interesuje, aby na pytanie, czy zdążę jeszcze dziś oddać buty do naprawy i gdzie je zawieść, otrzymać odpowiedź. Tak. Najbliższy szewc pracuje do godziny 18.00 na ulicy Kalewniczej 22, co na dziś jest jednym z oczekiwanych działań w obszarze Web 3.0. W odpowiedzi zagregowano wiedzę na temat mojego miejsca położenia, czasu, geolokalizowanej informacji o usługach oraz inteligentnej interpretacji języka naturalnego. S. 157270 diabeł tkwi w szczegółach. Moja pierwsza, poważna wątpliwość odnośnie idei Web 3.0 dotyczy konieczności agregowania dowolnych treści. Będzie to wymagać możliwości potencjalnego połączenia informacji z niemal dowolnych źródeł w dowolnym momencie. Jeśli przyjmiemy, że chcielibyśmy otrzymać poprawną odpowiedź na niemal każdy temat, ilość danych koniecznych do przetworzenia byłaby nie kilka tysięcy razy większa niż obecnie istnieje we wszystkich wyszukiwarkach razem wziętych, ale do potęgi kilka tysięcy. Oznacza to, że w przewidywalnym okresie nie powstanie wyszukiwarka wszystkiego. Pojawią się osobne wyszukiwarki dla sprzętu elektronicznego, alkoholu, nieruchomości i innych wąsko specjalizowanych dziedzin. Czyli, żeby wyszukać inteligentną, zagregowaną informację z jakiejś dziedziny, najpierw będziemy musieli znaleźć właściwą wyszukiwarkę semantyczną, a dopiero później w niej wyszukać właściwą informację. Oczywiście, doprowadzi to do powstawania luk i nieoptymalnych odpowiedzi, gdyż każda z wyszukiwarek branżowych będzie dawała trochę inaczej poprawną odpowiedź. Kolejny problem wynika ze znanego już obecnie charakteru treści tworzonych przez internautów w modelu Web 2.0. Wszystkie statystyki pokazują, że z własnej woli internauci najczęściej oceniają przedmioty, miejsca czy zdarzenia entuzjastycznie pozytywnie lub krytycznie negatywnie. Ocen przeciętnych jest w porównaniu ze skrajnymi bardzo mało. Tak więc, na przykład, poszukując odpowiedniego dla siebie notebooka, musimy przedzierać się przez gąszcz ocen wspaniały wyświetlacz / bardzo lichy wyświetlacz oraz wspaniała czas pracy na bateriach / beznadziejny czas pracy na bateriach. Mało jest ocen kompleksowych, z jednoczesnym wymienieniem wad i zalet oraz wskazaniem obszarów przeciętnych. Wyszukiwarka agregująca będzie się musiała przedzierać przez takie niezbyt odpowiednie dla niej informacje, usiłując ponadto odfiltrować od tego spam coraz częściej ukryty w sposób coraz bardziej subtelny. S. 157271 personalizacja wyniku. Próba wyszukania z gąszczu informacji właściwego ich rozkładu to jeszcze nic w porównaniu z koniecznością personalizacji informacji pod kątem profilu osoby szukającej. Dobrym przykładem będzie tu pytanie o najlepszy hotel na weekend w Krakowie. Zupełnie inny będzie określony jako najlepszy przez biznesmena w podróży służbowej, inny przez jego kochankę, a jeszcze inny przez rodzinę z dziećmi. Czasami ta sama osoba w zależności od sytuacji będzie oczekiwać różnych odpowiedzi. Poprawna agregacja danych z uwzględnieniem perspektywy osoby pytającej wymagałaby jednoznacznej identyfikacji wszystkich osób w internecie. Jak na razie nie udało się tego dokonać mimo kilku prób i nie sądzę, żeby się udało. Nawet jeśli przezwyciężone zostałyby problemy techniczne, zawsze będą chciały istnieć osoby anonimowe czy ukrywające się pod różnymi profilami, na przykład stanowczy prezes ukrywający się pod innym pseudonimem na forum pantoflarzy. Sądzę, że ten brak jednoznacznej interpretacji profilu osoby tworzącej treść będzie kolejnym problemem, który stanie na przeszkodzie sukcesowi Web 3.0. Już teraz w obrębie pojedynczych serwisów dobrze widać to, na przykład w Amazonie czy Merlinie, istnieje problem personalizacji podpowiedzi związanych z oglądanymi książkami. Jeśli oglądamy książkę o Javie, poza oczywistymi propozycjami, czyli inne książki o Javie, najczęściej pojawiają się książki związane z językami do tworzenia stron internetowych PHP, Ruby i tym podobne. Automat sugerujący inne atrakcyjne dla konkretnego odbiorcy książki powinien jednak wziąć pod uwagę, czy szukamy książki o Javie, gdyż interesuje nas program. oprogramowanie obiektowe, przenośność oprogramowania czy też tworzenie stron www. Dopiero po zaklasyfikowaniu nas do odpowiedniej grupy automat powinien zaproponować najczęściej kupowane książki przez tę grupę czytelników, do której należymy. Niby proste, a jednak. S. 157272 model biznesowy. Na koniec pozostawiłem najważniejszą wątpliwość, czyli kto za to zapłaci. W obecnej sytuacji model biznesowy sieci Web 2.0 nie jest jeszcze dobrze ugruntowany. Są co prawda firmy, które zarabiają na publikacji treści w internecie, ale przerażająca większość serwisów albo traci finansowo, albo dorabia do swojego istnienia ideologię, z której wynika, że zamierza zarabiać dopiero w przyszłości lub działa hobbystycznie, czyli dokładanie do interesu jest naturalne. Jeśli przyjąć model zachowania sieci Web 3.0, czyli oparcie jej na wyszukiwaniu inteligentnie agregowanej informacji, należy się spodziewać, że wynik wyszukiwania w takiej sieci będzie prostą informacją jednostkową. Będzie to liczba, realny adres, nazwa produktu, termin i tym podobne, bo w końcu na pytanie o najbliższy, jeszcze otwarty sklep monopolowy, sprzedający konkretne wino, nie dostaniemy listy stron tych sklepów, tylko jeden, góra kilka adresów z nazwami ulic. W takim modelu nie za bardzo jest miejsce na reklamę, bo po cóż internaucie z Warszawy informacja, że w Łodzi istnieje sklep, który ma to wino lub że można je za tydzień otrzymać przesyłką kurierską, w końcu on potrzebuje je za godzinę, bo idzie do znajomych na spotkanie. Z drugiej strony sklep, który został wytypowany jako właściwy dla osoby zadającej pytanie, też nie za bardzo ma po co się reklamować. Jest duża szansa, że internauta i tak trafi właśnie do tego sklepu. Gdzie więc miejsce na zwykłe strony, podobne do istniejących obecnie? Marek Wierzbicki jest właścicielem firmy doradczej qsort.biz.